Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.
Puls biznesu do słuchania.
Nazywam się Miro Konkel, a to jest Puls biznesu do słuchania. Witajcie w naszym cotygodniowym podcaście. Dziś zanurzymy się w świąteczny wir zakupów, rozświetlony blaskiem lampek i otulony zapachem choinki. Zbliża się Boże Narodzenie, ten magiczny czas, który oprócz radości niesie z sobą niestety falę wydatków, bo stoły powinny być suto zastawione, prezenty z klasą, a domy upiększone błyszczącymi ozdobami. Czy w tym roku świąteczne zakupy nie nabrały innego charakteru? Czy inflacja oraz niepewna sytuacja gospodarcza nie sprawią, że świąteczne ciepło będzie droższe niż kiedykolwiek? Czy konsumpcja nie zamknie naszych oczu na problemy środowiska i potrzebujących? O tym wszystkim w dzisiejszym podcaście. Zaczynamy!
Puls biznesu do słuchania.
Coraz bliżej święta. A jak święta, to Wigilia z 12 potrawami oraz 2 dni świątecznych uczt. Biorąc pod uwagę obecne ceny żywności, pojawia się pytanie, czy tegoroczne świąteczne stoły będą obfite, czy skromniej zastawione? Odpowiedzi udzieli Grzegorz Kozieja, dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego w Banku BNP Paribas.
No, na szczęście jesteśmy w nieco innym miejscu niż w ubiegłym roku, bo ten ubiegły rok był, trzeba powiedzieć, wyjątkowy. Wówczas mierzyliśmy się z falą zwyżek cen żywności, gdzie zmiany rok do roku przekraczały wyraźnie 20% i to 20% mówiąc na poziomie całego koszyka zakupowego żywności. Dawno konsumenci nie widzieli takiej sytuacji, bo przez kilka poprzednich lat ceny żywności były mniej więcej stabilne. No i te 20% to nie oznaczało, że niektóre kategorie nie rosły szybciej, bo czy przy mięsie drobiowym, gdzie mieliśmy ponad 40% wzrostu, przy mleku około 40%, margaryna 60%, czy ten król wzrostów cukier, którego ceny niemal się podwoiły, no wniosły jeszcze większą zmianę. Także z tą wyjątkową sytuacją porównując się w tym roku, no to jest dużo, dużo spokojniej. W trzecim kwartale wskaźniki zmian miesiąc do miesiąca były nawet ujemne. Ceny spadały po około 1% miesięcznie. W listopadzie, za który to miesiąc mamy ostatnie dane, mieliśmy delikatny wzrost, niecały procent. Także możemy powiedzieć, że ten okres świąteczny no przebiega nam mniej więcej w takich cenach, do jakich konsumenci się w ostatnim czasie przyzwyczaili.
Zeszłoroczne podwyżki to wypadek przy pracy, co nie oznacza, że wzrost w tej czy innej kategorii produktów się nie powtórzył.
Na szczęście niepodobny wzrost, bo jak mówiliśmy, te zmiany na cukrze w ubiegłym roku były naprawdę wyjątkowe. Mamy mniejsze zmiany, ale są kategorie, które no, są liderami wzrostu cen. Tak patrząc na ostatni okres, to warzywa i owoce. Trochę sezonowo, ale też w związku z uwarunkowaniami, które wynikały z tego, jak przebiegła produkcja w ostatnim sezonie. Wzrosty 3,5% miesiąc do miesiąca. Wzrosły nam też w listopadzie w porównaniu do października ceny masła i tutaj pewnie też jeszcze należałoby się liczyć z jakimś wzrostem. I to mówiąc jakby na dużych kategoriach. Natomiast jakby się zagłębić w dane, no to faktycznie można znaleźć jeszcze takie kategorie, gdzie wzrosty były wyraźnie silniejsze, bo w tych warzywach i owocach, jak nieco lepiej poszukać, no to ceny ziemniaków rok do roku wzrosły nam o ponad 30%, jabłek ponad 20%, rosną też na przykład ceny kawy napędzane sytuacją na światowych rynkach, ale żeby oddać rynkowi nieco sprawiedliwości, to trzeba też powiedzieć, że niektóre ceny produktów spożywczych spadały rok do roku. Ceny drobiu, o którym wspominaliśmy chwilę temu, spadły około 10%, mleka około 12%, a tego cukru, króla wzrostów z ubiegłego roku, spadły około 5%.
Czy wzrost niektórych produktów ma związek z gorszym sezonem w rolnictwie?
nie mieliśmy najgorszego roku, jeśli chodzi ogólnie rzecz biorąc o produkcję rolną, jeśli mówimy o Polsce. Także te ziemniaki i ich wzrost, no to faktycznie wynik historycznie małej produkcji w kraju. Natomiast cała reszta produktów to nie jest kwestia tego, że rok w Polsce był jakiś wyjątkowo słaby.
To skąd ten wzrost cen produktów spożywczych?
Ceny produktów spożywczych to oczywiście nie tylko surowce rolne, tylko również efekt tego, jak układają się relacje między różnymi obszarami w całej gospodarce. Także tutaj inflacja, która dzieje się w obszarze energii, mediów, transportu, wzrost wynagrodzeń, to również przekłada się na ceny produktów żywnościowych. Ceny pracy, szczególnie związane z podwyżkami pensji minimalnej, one też już odgrywają sporą rolę w produkcji żywnościowej, jako że tutaj mamy dość często do czynienia z zatrudnianiem siły roboczej, która nie jest najlepiej wykwalifikowana na rynku, więc często jest wynagradzana w okolicy tej pensji minimalnej i tutaj przy produkcjach, gdzie udział pracy w kosztach jest dość wysoki, gdzie tą pracę się intensywnie wykorzystuje, jak na przykład przy owocach miękkich, no tutaj widać duży wpływ zmian w tym zakresie na ekonomikę i na osiągane marże, więc te kwestie kosztowe wpływają na to, że producenci niejako są zmuszeni do tego, żeby ceny podnosić, aby bronić swojej zyskowności, a z drugiej strony z kolei konsumenci również są nieco bardziej skłonni do akceptacji wyższych cen, no bo w całej gospodarce widzimy, że ceny rosną, więc ceny żywności nie są tak wyjątkowe, no rosną też wynagrodzenia, więc ta skłonność do akceptacji wyższych cen jest bardziej widoczna niż w okresach niższej inflacji u konsumentów. Także ten splot czynników sprawia, że wyższe ceny mogą zaistnieć na rynku.
Jakie nastroje panują w ostatnich miesiącach wśród konsumentów?
Nieco zaskakujące było to, że zobaczyliśmy w ostatnich odczytach publikowanych przez GUS, że to nastawienie konsumentów poprawiało się. No jednak ciągle to nastawienie konsumentów jest raczej negatywne niż pozytywne. Taki jest jego ogólny wydźwięk. A co do tych zachowań zakupowych, to myślę, że wzrasta rola promocji i być może będziemy w sposób bardziej uważny wybierać, gdzie dokonujemy jakich zakupów. Być może będziemy dłużej czekać przed świętami z tym, gdzie ostatecznie zdecydujemy się wydać pieniądze, bo też widać w ofercie handlu detalicznego, że produkty świąteczne często bywają objęte promocjami i my wydając relatywnie więcej na żywność, no ma to dla nas większe znaczenie, więc tym uważnie będziemy się przyglądać promocjom i podejmować swoje decyzje.
Jest prawdopodobieństwo, że Kowalscy zacisną pasa i summa summarum zrobią mniejsze zakupy spożywcze na te święta.
Panie redaktorze, ja nie jestem przekonany, że tak będzie, bo święta to jednak taki specyficzny czas, że przywiązanie do tradycji myślę, że spowoduje, że ciągle będziemy tych zakupów dokonywać sporo. No i też receptury tradycyjne wymagają konkretnych produktów, żeby je zakupić, więc trudno o odstępstwa. Też porównując między kategoriami różnych produktów, które kupujemy w związku ze świętami, żywność to jest jednak taka kategoria, gdzie konsumenci wskazują jednak swoje takie najsilniejsze nastawienie, żeby tych wydatków nie ograniczać. I myślę, że jednak ciągle będziemy się starać odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak dużo kupiliśmy, a nie dlaczego nam pod koniec świąt jakichś potraw zabrakło. Ciekawym trendem może być z kolei, to zobaczymy na ile to w tym roku się zadzieje, czyli odejście od spędzania świąt w domu na korzyść wyjazdów bliższych lub dalszych, więc ewentualny spadek zakupów wiązałbym być może z tym trendem, a nie z samą zmianą tego, jak święta spędzamy w domu.
A co nas czeka w pierwszych miesiącach nowego roku, jeśli chodzi o ceny żywności?
Tutaj spodziewamy się względnej stabilizacji na poziomie całego koszyka cen żywności. Zmiana taka strukturalna związana z powrotem VAT-u na poziomie 5% no została przesunięta poza pierwszy kwartał. Nie oznacza to, że nie będzie jakichś zmian w poszczególnych kategoriach cen, ale ciężko spodziewać się czegoś takiego, co wydarzyło się w 2022 roku, no bo takiej zmiany na szczęście nie doznajemy regularnie. Produkty, których ceny no, mogłyby rosnąć, no to myślimy o produktach mleczarskich. Wspominaliśmy o zmianie w tym zakresie już w tym roku i pewnie jakieś wzrosty zaobserwujemy w przyszłym roku. Cukier, o którym pamiętamy jako tym najbardziej rosnącym. Tutaj akurat spodziewamy się lekkich spadków. warzywa i owoce, ta sytuacja pewnie nie zmieni się do przyszłego sezonu. Natomiast te największe wzrosty ewentualnie to naszym zdaniem mogłyby się wydarzyć w tych produktach, które no nie są może najbardziej podstawowymi dla nas, albo nie kupujemy je jako produktów świeżych, więc oliwa z oliwek, gdzie mieliśmy do czynienia z bardzo silnym ograniczeniem produkcji w Hiszpanii w ubiegłym roku, kakao, gdzie też problemy produkcyjne u głównych producentów przekładające się na wzrosty cen, sok pomarańczowy, gdzie również mamy do czynienia z jednymi z wyższych cen historycznie, no to takie produkty, gdzie te wzrosty mogą być najsilniejsze, ale na całe szczęście chyba nie wśród tych podstawowych.
Znaczącego wzrostu cen żywności nie będzie, a niektóre produkty nawet stanieją. To dobra wiadomość nie tylko na święta, ale także na cały przyszły rok. Grzegorz Kozieja z banku BNP Paribas jest optymistą i mam nadzieję, że jego optymizm udzielił się również Państwu. Dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wesołych świąt życzę.
Puls biznesu do słuchania.
Statystycznie Polacy wydadzą w tym roku na prezenty od 500 do ponad 1000 zł. Wynika z badania PayPo. 67% ankietowanych podaruje swoim bliskim kosmetyki, 39% słodycze, 37% książki, gry, filmy lub płyty, a 33% biżuterię lub zegarki. Wysoko w zestawieniu z 30% wskazań znalazły się ubrania. I to właśnie o nich porozmawiamy sobie przez chwilę. Agnieszka Wrońska z biura prasowego Fundacji Ecotextil powie nam, co jest nie tak z odzieżą jako prezentem. Ale najpierw zapytam ekspertkę, czy święta nie skazują nas na nadmierny konsumpcjonizm i co można z tym zrobić.
Ja bym odwróciła to pytanie, bo to nie tyle święta nas skazują na nadmierny konsumpcjonizm, co właściwie troszeczkę się skazujemy sami na nadmierny konsumpcjonizm, bo no, któż jest autorem tej konsumpcji, jeśli nie my wszyscy. Oczywiście można tutaj długo by rozmawiać też o roli, jaką odgrywają wszelcy producenci, marketerzy czy media w promowaniu takich, a nie innych postaw i nakręcaniu tej nadmiernej konsumpcji czy zjawiska hiperkonsumpcji, jak się już nawet o tym w tej chwili mówi. Natomiast no, zdecydowanie niezbędnym aktorem hiperkonsumpcjonizmu jest sam konsument i to on tak naprawdę odgrywa główną rolę, ale też w wielu branżach to on może ten konsumpcjonizm wyhamować, więc o tym też możemy porozmawiać, że tak jak jesteśmy niezbędnym trybikiem w tej machinie, to też my jesteśmy w stanie, wyłamując się, tę machinę w pewien sposób powstrzymywać.
Z drugiej strony w pewnych grupach obserwuje się wyraźną skłonność do minimalizmu oraz chęć ograniczenia odpadów.
Jeśli mowa o tendencji, to jakąś tendencję owszem widać, natomiast jest to wciąż zjawisko niszowe. I tak patrząc na obraz globalny społeczeństwa, jeszcze wyników jako takich, one są jeszcze niezauważalne. Widać być może jakiś trend w pewnych kręgach, pewną modę, jakąś taką inklinację, chociażby do refleksji o tym, że kupujemy za dużo. Natomiast jeśli chodzi o odzież, ja akurat zajmuję się głównie branżą odzieżową i też zajmuję się obsługą biura prasowego Fundacji Ecotextil, która się tym zajmuje. Widać raczej, jeśli chodzi o odzież, to wzrost konsumpcji. Po prostu z roku na rok kupujemy coraz więcej. I to nie tylko my jako Polacy, tylko my jako ludzie po prostu. Jednocześnie, co ciekawe, globalnie nie wzrasta rocznie, rok do roku kwota, którą przeznaczamy na odzież. Z tego wniosek jest prosty. Kupujemy coraz więcej, ale coraz taniej. Czyli zapewne kupujemy odzież, której koszt wyprodukowania był niższy, czyli odzież tańszą i która też prawdopodobnie powstała, oględnie mówiąc, w gorszych warunkach.
Karygodnie niskie płace i warunki pracy urągające godności człowieka. Za nasze marnotrawstwo płaci też środowisko naturalne.
Więc kupujemy więcej, kupujemy taniej, ale też wyrzucamy szybciej. Na kilkanaście kilogramów, które przeciętny Europejczyk odzieży wyrzuca w to miejsce kupi co najmniej, w zależności od kraju, kilkanaście kilogramów kolejnych ubrań. Dla porównania w Stanach to jest nawet ponad 30 kilogramów, 33, 35 kilogramów ubrań, które przeciętny Amerykanin kupuje, wyrzuca. Więc w ujęciu takim globalnym, czy to dla całego społeczeństwa polskiego, czy całego społeczeństwa w sensie ludzkości, kupujemy przynajmniej, jeśli chodzi o odzież, ale właściwie w innych branżach te wskaźniki są podobne, kupujemy coraz więcej. Kupujemy na potęgę, kupujemy rzeczy niepotrzebne, bo jeżeli przeciętny wskaźnik użycia sztuki odzieży to jest 7 do 8 razy i nie użytkujemy sztuki odzieży przeciętnie dłużej niż przez 2 lata, no to trudno mówić tutaj o realnej potrzebie. Odzież została stworzona pierwotnie jako okrycie, tak? Czyli jako ochrona przed warunkami atmosferycznymi i tak dalej, i tak dalej. Od tej funkcji odzież już dawno odeszła i trudno mówić o tym, że to jest realna potrzeba i że rzeczywiście większość odzieży niszczy się w ciągu 7 czy 8 użyć, czy poniżej 2 lat.
Na czym polega idea less waste, którą pani propaguje?
Idea less waste, którą... Dziękuję bardzo, że użył pan słowa propaguje. Myślę, że tutaj nawet więcej znalazłoby się osób, które propagują ją wręcz bardziej skuteczniej. Natomiast my jako fundacja przyglądamy się temu zjawisku i edukujemy na temat tego trendu dzieci, młodzież. W dużym uproszczeniu less waste, jak sama nazwa wskazuje, czyli mniej zużywać, czy mniej odpadów. Pierwszym takim pojęciem było raczej zero waste, czyli odejście od produkowania odpadów w ogóle. Ja jestem zwolenniczką raczej używania tego wyrażenia less waste, bo uważam, że w obecnym świecie bardzo trudno byłoby odejść od produkowania odpadów w ogóle i rzeczywiście wymagałoby to tak ogromnej restrykcyjności, takiej samodyscypliny i naprawdę rewolucji tak naprawdę w każdej dziedzinie życia. Natomiast akurat jeśli chodzi o odzież, jeśli chodzi o less waste, a nie zero waste, każdy z nas naprawdę jest to w stanie zrobić, zważywszy na to, że są części świata, gdzie ludzie są naprawdę biedni i noszą rzeczy, krótko mówiąc, aż się rozpadną. To daje też nam takie wyobrażenie o tym, ile musi być na świecie ubrań, które są produkowane, czasem również kupowane i które zakładamy raz lub wcale.
O skali marnotrawstwa świadczy masa zupełnie nowej odzieży, która zamiast do sklepów trafia od razu na śmietnik lub do utylizacji.
Bo pamiętajmy, że oprócz tego, że jesteśmy my konsumenci, też są producenci, którzy często produkują ubrania w ogromnych nadwyżkach i one są niszczone. My się akurat jako Wtórpol, jako fundacja zajmujemy odzieżą pokonsumencką, czyli taką, którą rzeczywiście już ktoś kupił, a i tak nie zawsze jest to odzież używana. Bardzo często znajdujemy w sortowni ubrania jeszcze z metkami albo nowe, prawie nowe. Tutaj jest okazja, żeby porozmawiać o świętach, bo bardzo często znajdujemy taką odzież wybitnie sezonową. Widać, że to było czy przebranie, czy jakaś odzież z motywem, kupiona naprawdę na jedną okazję. W rzeczywistości jest cała masa odzieży, którą traktujemy jako jednorazową i to jest taka rzecz, którą rzeczywiście indywidualnie jako konsumenci możemy zmieniać. Nie stanowi to jakiejś ogromnej dla nas niewygody, nie stanowi to tak naprawdę rewolucji w naszym życiu, ale zarówno ograniczenie kupowania, jak i wspieranie drugiego czy wtórnego obiegu odzieży to naprawdę nie są trudne rzeczy.
Czy większość Polaków zaakceptowałaby zakup używanej odzieży na prezent albo cieszyłaby się z takiego podarku?
Zgadzam się, że opór przed kupieniem czegoś takiego dla innej osoby jest z pewnością większy, natomiast w takim razie, jeżeli nie czujemy się na to gotowi, potraktujmy święta po pierwsze jako te okazje do tego, żeby uniknąć przypadkowych zakupów dla siebie, może jako okazję do porozmawiania z najbliższymi w ogóle o kupowaniu zbyt wiele, o kupowaniu rzeczy niepotrzebnych.
Logika podpowiada, że dzięki wyborowi second handów moglibyśmy organizować bardziej okazałe święta, ale rozum mówi jedno, a przyzwyczajenia drugie.
Kupujemy bardzo dużo, jesteśmy bardzo prokonsumpcyjnie nastawieni. Jesteśmy bardziej skłonni też wydawać pieniądze, bo często się nawet mówi, że Polacy w święta nie liczą pieniędzy, że nie żałują, że te święta muszą być takie obfite. Święta nam się kojarzą z obfitością wszystkiego. Natomiast są już i rzeczywiście powstają badania dotyczące tego, że Polacy otwierają się na prezenty z drugiej ręki. Na przykład różne platformy sprzedażowe też prowadzą takie badania. Jeśli chodzi o prezenty dla najbliższych osób, to z pewnością tutaj jest większe pole manewru i tutaj jesteśmy bardziej skłonni kupować rzeczy z drugiej ręki. Na początek widać trend i to badają platformy sprzedażowe, które właśnie zajmują się sprzedażą rzeczy w większości używanych, że jeśli chodzi o prezenty dla małych dzieci, klocki, zabawki, jest już taka tendencja, że za tą samą cenę możemy kupić dziecku coś większego, coś fajniejszego, coś lepszego, coś lepszej jakości, na co nie możemy sobie pozwolić w wersji nowej lub właśnie z przyczyn ekologicznych. Nie widzimy potrzeby kupowania tych rzeczy jako nowych. Są też osoby, które są nam bardzo bliskie, takie jak nasza przyjaciółka, partner, mama, z którymi możemy się tak po prostu umówić. Są osoby, które wręcz dysponują takimi zdolnościami, czy to krawieckimi, czy plastycznymi, czy innymi, że możemy też sobie wręcz zażyczyć produkt z tak zwanego upcyclingu. Upcycling to nic innego niż nadawanie nowej, wyższej wartości rzeczom używanym. Na przykład to są rzeczy wykonane ze skrawków odzieży, która już nie może być używana, za to może z niej powstać coś nowego. Często mówi się o upcyclingu w kontekście mebli. Jest mnóstwo uzdolnionych osób, które potrafią stworzyć coś pozornie z niczego i gdybym ja miała w swoim otoczeniu taką osobę, z pewnością wolałabym od niej dostać tak personalizowany prezent niż coś nowego. Jeżeli mam przyjaciółkę, co do której wiem, że świetnie zna mój gust i że jest niesamowita, jeśli chodzi o wyszukiwanie perełek w second handach, bardzo chętnie poprosiłabym ją o to, żeby mi przyniosła coś takiego zamiast rzeczy nowej, po prostu jakiejś ze sztampy, ze sklepu. Więc to jest okazja do znalezienia naprawdę niepowtarzalnych rzeczy i też do nadawania właśnie tym rzeczom takiej wartości. Naprawdę, takie rzeczy często potrafią być prezentami z duszą, jak to się ładnie mówi. I jeśli kogoś dobrze znamy i komuś ufamy, ufamy w jego gust i jego zdolności, naprawdę możemy spokojnie zainicjować rozmowę o tym, że choć w tym roku kupimy sobie coś, co nie będzie nowe.
Myślę, że statystyczny Polak nie zdaje sobie sprawy, jakie koszty społeczne i ekologiczne wynikają z jego chęci kupowania coraz to nowych rzeczy, w tym ubrań.
Bo tak cały czas mówimy o tym, że używamy dużo, że kupujemy dużo i że tej odzieży jest naprawdę całe mnóstwo. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy ze skali, bo ja pomimo, że już do pewnego momentu znałam zjawisko i pracowałam w branży, to jednak zderzenie takie naoczne, czyli moja pierwsza wizyta w sortowni używanej odzieży w Skarżysku Kamiennej, była mimo wszystko dla mnie szokiem. Pewnie sobie to wyobrażałam jakoś mniej więcej tak, jak wygląda jakaś może hurtownia odzieży używanej. Natomiast to są całe góry odzieży. No może niech pan powie, ile mniej więcej ton dziennie może być w takiej sortowni odzieży, zważywszy na to, że to jest tylko jedna sortownia, to jest odzież przywożona codziennie z takich kontenerów. Powiedzmy, że pewnie góra kilka procent Polaków pozbywa się odzieży dokładnie w ten konkretny sposób. A jak pan sądzi, ile to może być dziennie?
Stawiałbym na 200-300 ton.
No to pan ma całkiem dobre oko, bo to jest 350 ton. 350 ton odzieży dziennie w samej jednej sortowni. To jest ilość, no niewyobrażalna. Ja nawet kiedyś zażartowałam, że powinny odbywać się obowiązkowe wycieczki może ze szkół do takich miejsc i to dotyczy oczywiście nie tylko odzieży, bo produkujemy i zużywamy za dużo wszystkiego. Ale no, odzież jest akurat takim materiałem, o którym się niewiele mówi, bo do innych, na przykład do tego, że elektronika trzeba recyklingować, już się trochę przyzwyczailiśmy. Natomiast odzież to wciąż jest taka trochę terra incognita. Więc naprawdę te 350 ton dziennie, zważywszy na to, że to jest tylko jedna sortownia z jednej sieci kontenerów, a wciąż ponad 90% z nas pozbywa się odzieży w taki sposób, że wynosi ją po prostu na śmietnik. To jest najgorsze, co można zrobić z odzieżą, ponieważ odzież się bardzo długo rozkłada po prostu.
Produkty skórzane rozkładają się przez około 30-40 lat, a te wykonane z syntetycznych materiałów znacznie dłużej. 200 lat i więcej?
Tak, odzież rozkłada się bardzo długo, oczywiście różnie w zależności od materiałów, ale w skali Europy do recyklingu trafia tylko 1-2% odzieży. Są tam jeszcze różne metody pośrednie, ale tak naprawdę należałoby założyć, że około 80-90% odzieży używanej przez Europejczyków trafia do śmietnika. Co się z nią potem dzieje? Albo wyjeżdża na wysypisko śmieci. Po pierwsze, my wszyscy jako społeczeństwo za to płacimy, bo w wywozie śmieci płacimy również za wywóz naszych ubrań. A następnie te ubrania, w zależności od materiału, no ale rozkładają się najczęściej tak naprawdę przez setki lat, to są całe góry odzieży. Świat jest zasypany. Proszę sobie wyobrazić, że mamy wyprodukowane w tej chwili na świecie nawet nie tyle, że do końca życia byśmy tego nie zużyli my wszyscy jako ludzkość. Nawet nie tyle, że my i nasze dzieci mogłyby nie wyprodukować ani jednej sztuki i nie kupić ani jednej sztuki nowych ubrań. Na dziś mamy wyprodukowane ubrań, którymi można by obdzielić 6 pokoleń. Proszę sobie wyobrazić, jakie to są liczby i codziennie produkujemy nowe. Jedna z takich wiodących marek fast fashion, którą stała się takim symbolem fast fashion, to jest chińska marka, chwaliła się na Black Friday, że przeceni 30 tysięcy produktów. To jest producent, który codziennie, każdego dnia wypuszcza kilka tysięcy nowych modeli ubrań. To są niewyobrażalne liczby, więc może to nam da jakiś ogląd, ile to jest te 90 czy nawet 80% odzieży, które trafi na wysypisko.
Wszyscy mówią o recyklingu, więc aż trudno uwierzyć, że większość ubrań trafia na wysypiska śmieci.
Im mniej przetwarzania, tym lepiej. Czyli najlepszym wyjściem jest przekazanie tego dalej do osoby, co do której mamy pewność, że jej się to przyda. Czyli wymienić się z kimś, odsprzedać. Jeżeli nie znajdziemy takiej osoby czy osoby potrzebującej, bo pomagać też trzeba z głową, nie zasypujmy instytucji charytatywnych zbędnymi ubraniami, wrzucić do kontenera PCK albo właśnie naszego Wtórpol Ekotekstil. Stamtąd my rozdysponowujemy odzież do drugiego obiegu, a to, co się nie nadaje do drugiego obiegu, przekazujemy do recyklingu. Recykling powinien być ostatecznością, bo zakłada przetworzenie ubrań. To się powinno dziać tylko z tymi ubraniami, które nie nadają się już do noszenia przez inną osobę. W pierwszej kolejności znajdźmy kogoś odpłatnie, nieodpłatnie, poprzez sieć naszych kontenerów, jakkolwiek. Osobę, która w niezmienionej formie tę odzież ponosi. Jeśli nie, nie da się, jest zniszczona, zepsuta, przekażmy do recyklingu. To są chyba najbardziej ekologiczne metody, choć wyjść należałoby od tego, że po prostu przede wszystkim kupmy mniej. Ale skoro już musimy, to kupmy z głową i potem pozbądźmy się z głową.
Wigilia już pojutrze, więc jeśli położymy pod choinką pakunki z zupełnie nową odzieżą, trudno. Ale w przyszłym roku pomyślmy o ubraniach z drugiej ręki. To najlepszy prezent dla naszych portfeli i dla planety. Taki przekaz płynie z tego, co nam powiedziała o branży fashion Agnieszka Wrońska z Fundacji Eco Textile. Dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
Nadchodzące dni nazywamy czasem obfitości. Niektórych Polaków jednak w ogóle nie stać na święta. Jeśli mogą liczyć na wsparcie, to ze strony instytucji dobroczynnych. Jest z nami jeden z przedstawicieli takich organizacji, Grzegorz Rzymła, dyrektor do spraw zarządzania projektami w Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Zapewne z naszego doświadczenia pracy z osobami ubogimi, z osobami o niższym statusie ekonomicznym, tak bym powiedział, nie społecznym, a jednak ekonomicznym, to z pewnością kwestie takiej natury pewnych wyborów, alternatyw, zakupów, bo to niestety należy zestawiać na szali ze stałymi wydatkami, wydatkami dnia codziennego, związanymi z funkcjonowaniem, związanymi z opłatą mieszkania, z opłatą za lekarstwa, szczególnie dotyczy to na przykład niesamodzielnych seniorów, którzy w dużej mierze, poza oczywiście tym obowiązkiem czynszowym, no też bez wsparcia farmakologicznego nie są w stanie w pełni funkcjonować, więc to są niestety dylematy, które ta ekonomika niestety dokonania dobrych wyborów albo jedynych wyborów czasami no jest tutaj konieczna i to nie jest tylko w kwestii w obszarze tego okresu świątecznego, a niestety w okresie całego roku.
7% społeczeństwa przeznaczy na prezenty, jedzenie i inne świąteczne przyjemności ponad 2000 zł na osobę. Największy odsetek, 15%, wyda od 400 do 600 zł na osobę. Wynika z badania grupy Oferista. Rozumiem, że dla korzystających z waszego wsparcia nawet te niższe kwoty są poza zasięgiem.
Tak jest, to są wydatki związane z tym no jakże wyjątkowym okresem, wyjątkowym w ogóle dniem, którym jest Wigilia, wyjątkowym dniem w roku, dla których w tym wymiarze takim troszkę materialnym też chcemy, żeby ten dzień wyróżniał się no ponad inne dni.
Jaką pomoc świadczycie?
Począwszy od usług opiekuńczych, usług asystenckich, kończywszy na usługach jakichś specjalistycznych.
Kto należy do waszych beneficjentów?
Mamy do czynienia z osobami, które w dużej mierze są osobami z różnych powodów zdrowotnych, chorobowych, wypadkowych, osobami niesamodzielnymi. Mamy różne osoby, ale tam, gdzie jest to na pewno dokuczliwe i widoczne i odczuwalne, to są przede wszystkim seniorzy, którzy otrzymując tam przez dużą część życia rentę wypadkową, rentę inwalidzką, rentę socjalną, no taką mamy nomenklaturę, wypracowały bądź odłożyły na emeryturę, dzisiaj mają około 1200 do 1800 powiedzmy złotych miesięcznie. No i wtedy na życie zostaje dziennie, no tu też jest prosta matematyka, nie wiem, 12, 15, 20 zł dziennie. Więc można sobie wyobrazić ten obszar, że trzeba naprawdę dość sprytnie wyliczać albo programować tą kwestię zakupu wyżywienia przede wszystkim, bo poza tymi sprawami bytowymi, mieszkalnymi, ciepłem, energią, mediami szeroko pojętymi, a w tym okresie świątecznym, mówimy tutaj też o Wielkanocy, no to niewątpliwie trzeba to z odpowiednią perspektywą czasową zaprogramować, zaprojektować, aby faktycznie te święta przeżyć. Więc jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, no to mniej więcej tak to się przedstawia w ujęciu tych osób, z którymi mamy i możemy współpracować. Możemy na ich rzecz no, wsparcie nieść.
Co chyba warto podkreślić, takie organizacje jak Caritas wspierają potrzebujących nie tylko od święta, ale przez cały rok.
Staramy się wspierać wszystkie osoby potrzebujące absolutnie nie tylko od święta. Rzecz fundamentalna. Przed naszym dzisiejszym połączeniem odebrałem telefon od jednej z pań. To jest osoba niepełnosprawna, to jest seniorka, która mieszka samotnie i musiałem też chwilę z nią porozmawiać, bo widziałem, że kilka połączeń miałem nieodebranych. No nie mógłbym swobodnie z panem rozmawiać, dopóki bym się nie dowiedział, o co tym razem chodzi, w czym ewentualnie mogę pomóc. I to jakby trochę odpowiada na rolę naszej organizacji, na rolę Caritasu, ale też na rolę wielu organizacji pozarządowych, które w obszarze wsparcia społecznego realizuje swoje zadania. Kwestia finansów oczywiście jest istotna jak dla każdego człowieka, natomiast tu mamy jeszcze inny aspekt wsparcia przez drugiego człowieka, bycia przy osobie.
Chodzi o to, że wsparcie ekonomiczne nie może zastąpić wsparcia psychologicznego, emocjonalnego.
Tak, dokładnie, wsparcia emocjonalnego, poczucia, że jest ktoś, jest organizacja, bądź są ludzie tej organizacji, którzy wiedzą o mnie, że jestem, którzy w razie czego odbiorą ode mnie telefon, bo ten telefon prawdopodobnie, który dzisiaj odebrałem, to był znów takim elementem pewnego podładowania energii, upewnienia się, że jesteśmy.
Boże Narodzenie to czas, kiedy potrzeby ludzkie, emocjonalne jakby bardziej dają o sobie znać.
Musimy pamiętać, że osoby, które w dużej mierze przez cały rok są zdane generalnie same na siebie, to w tym okresie to podwójnie, potrójnie odczuwają taką krzyczącą troszkę ciszę i poczucie, że faktycznie wokół, za ścianą, w odrębnym bloku, tam gdzie świeci się światło, są ludzie, którzy mogą liczyć na siebie, a jestem dalej sam.
A jak w pomaganie włącza się biznes?
Jeżeli chodzi o kwestie związane ze wsparciem biznesu, to oczywiście w momencie dedykowania albo artykułowania obszaru konkretnego wsparcia, to wtedy ta reakcja jest. Reakcja czy biznesu, Być może to jest reakcja ludzka, bo ludzie to też biznes, to też są przedstawiciele pewnych obszarów społecznych, obszarów zawodowych, które podejmują takie, a nie inne decyzje związane z wpłatą na cele statutowe albo z wpłatą na konkretne działania, na które my zbieramy. I oczywiście jest widoczna otwartość serc, odpowiedź na te nasze, nie wiem, prośby i apele. A to pewnie też dlatego, ponieważ każdorazowo po akcji związanej z jakąś zbiórką publiczną, z jakąś zbiórką indywidualną na konkretny cel, my też pokazujemy efekty tej zbiórki. To wtedy jak najbardziej jest to widoczne i to pewnie też zachęca do ewentualnej dalszej przyszłej tam pomocy.
Proszę podać przykład waszego pomagania.
W zeszłym roku trafiło do nas małżeństwo. Małżeństwo, które mieszka samodzielnie. Nie byłoby nic nadzwyczajnego z tym, że pani jest osobą niewidomą, a pan jest osobą po udarze, czyli jest osobą sparaliżowaną, poruszającą się na wózku. Jak pamiętam, w zeszłym roku mniej więcej o tej porze zadzwoniła do mnie ich córka, że chciałaby skorzystać z jakiegoś wsparcia takiego społecznego. Ja tam do nich pojechałem. I to jest fajny właśnie przykład, który zapoczątkował taką stałą, cykliczną, kompleksową opiekę i wsparcie tego właśnie małżeństwa. Kwestia pewnej bariery, którą oni musieli przejść, to w ogóle odpowiedzieć na moje zaproszenie do współpracy i pracy z nimi. Bardzo nie chcieli. Byli wycofani, byli trochę bojaźliwie i wątpliwie nastawieni do mojej propozycji. Natomiast po pierwszym i drugim spotkaniu, to był miesiąc w grudniu, potem to było w styczniu, oni stali się pewnymi takimi ambasadorami pewnej przemiany. Na dzień dzisiejszy, odpowiadając jakby na pana pytanie, to potrzebowaliśmy tak naprawdę roku pracy z tymi osobami, ale pracy, którą oni mocno włożyli, myśmy tylko troszkę pomogli. No i dzięki w jakiejś może tak części darczyńcom, a w jakiejś części jednak środkom publicznym, które pozyskaliśmy na cele związane z usługami opiekuńczymi, małżeństwo jest osobami absolutnie całkiem w definicji osób samodzielnych, całkiem inaczej funkcjonującym, a przede wszystkim funkcjonującym psychicznie, z dużą dozą przemiany takiej mentalnej, z wiary we własne siły, z dużą taką dozą zarażania innych osób, które są mniej niesamodzielne do tego, żeby faktycznie coś w swoim życiu zaczęły zmieniać. Więc to jest taki znakomity przykład, przypadek namacalny, sfilmowany profesjonalnie, więc też zachęcam do obejrzenia tego kilkuminutowego filmu, który jakby stanowi o ich sile.
Co powinny wziąć pod uwagę osoby, przedsiębiorstwa i organizacje, które rozważają rozpoczęcie działalności charytatywnej, na przykład razem z Caritasem?
Czasami mnie ludzie pytają, co by się, nie wiem, ludziom waszym podopiecznym przydało, tym, które macie, których pokazujecie, bo społecznie to nam się święta tak trochę konsumpcyjnie przedstawiają. Nie mówię, że wszystkim. Generalnie to się kojarzy z pewnym pędem. I oczywiście, na pewno dary stołu świątecznego są istotą jakąś samą w sobie. Oczywiście. Ale wydaje mi się, że nade wszystko poczucie w osobach ubogich, że jest ktoś, na kogo można liczyć, nie tylko o święta, to naprawdę należy to głośno powiedzieć, to stanowi o godności każdego człowieka, a w szczególności godności tych osób ubogich. Nie zapominajmy i rozejrzyjmy się wokół, czy wokół nas jest ktoś, kto potrzebuje tej tak zwanej pomocnej dłoni. Pomocnej dłoni, nawet niech to będzie od tego święta, ale niech ona będzie, bo na pewno tam, gdzie mieszkamy, w obrębie metrów, kilometra, są osoby, które tego wsparcia potrzebują, a które tego wsparcia nie otrzymują. I czasami nie trzeba przenosić gór, aby człowiek zetknął się z tą własną godnością. Tak bym to zakończył.
Wspaniała puenta. Nie trzeba przenosić gór, żeby być dobrym, pomocnym, użytecznym i rozświetlić nieco życie tym, którzy są w potrzebie, zarówno materialnej, jak i emocjonalnej, ludzkiej. Grzegorz Rzymła z Caritasu Archidiecezji Katowickiej zwrócił nam uwagę na to, co jest istotą świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę.
Bardzo proszę.
Puls biznesu do słuchania.
I oto zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego odcinka podcastu, w którym rozmawialiśmy o świątecznych wydatkach. Wiemy, że dla niektórych są one wielkim obciążeniem dla budżetu. Ale pamiętajmy, że to również czas niepowtarzalny, pełen tradycji i rodzinnej atmosfery, którą warto celebrować. Czas, gdy nasze serca powinny otwierać się na innych bardziej, szerzej niż w każdym innym momencie roku. Niech ten wyjątkowy okres przyniesie Wam, drodzy słuchacze, chwilę wytchnienia, radość i ciepło spotkań z bliskimi. Życzę Wam zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Kolejny Puls Biznesu do słuchania jeszcze w tym roku.
Puls Biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.